dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. 6 Muharram 1448 roku po Hidżri, albo nie vicesimo tertio juni, ano domini bis mresimo vicesimo sexto. Proszę Państwa, zapraszam Państwa do subskrybowania, komentowania, udostępniania, wspierania na Patronite i na inne sposoby, na Buymie, Ko-fi.com, Buy-Ko-fi tu. To dzięki Państwa wsparciu mogę prowadzić ten kanał, zresztą linki do wsparcia macie Państwo w opisie odcinka. Mamy teraz jeszcze krótką reklamę. Otóż niezależnie od tego, czy patrzysz na świat z perspektywy Warszawy, Brukseli czy Berlina, idealną oprawę dla Twoich okien znajdziesz w Miodekor. To polski producent szyn sufitowych i karniszy elektrycznych, które wyznaczają międzynarodowe standardy elegancji. Wejdź na strefakomfortu.pl i odkryj kolekcję stworzoną dla wymagających. Z kodem DR6 macie Państwo dodatkowe 6% rabatu. Proszę Państwa, zaczynamy teraz od bardzo... Mamy w zasadzie trzy tematy wiodące. Próbowałem je jakoś zebrać w jedną całość. Po pierwsze mamy samą sprawę tego, że mamy w relacjach Iranu ze Stanami Zjednoczonymi powrót po prostu do JCPOA Obamy. Co zresztą dzisiaj życzliwi komentatorzy na całym świecie bardzo ładnie zauważyli. Chociaż od razu Państwu powiem, że i być może tego nie, bo przed chwilą pojawiły się informacje z Iranu, z wypowiedzi w każdym razie Araksiego i Bagheiego, że tam zdaje się nie do końca, że strony różnie interpretują to, czego się dogadały i to dosyć mocno różnie, ale to o tym za chwilę. Po drugie powiemy sobie o czymś, co wydawało mi się wcześniej, że to jest niemożliwe, ale jednak dzisiaj też komentatorzy amerykańscy, którzy jednak śledzą permanentnie amerykański, że tak powiem, rynek polityczny, wskazują na to, że coraz wyraźniej Trump sabotuje Vance'a. Czy to jest kwestia już rzeczywiście takiej daleko posuniętej zazdrości, że Vance próbuje jednak ukraść mu tutaj trochę show, no bo Vance idzie po władzę na pierwszą kadencję, a może Trump jednak ma ochotę na trzecią, nie wiadomo, w każdym razie te próby sabotażu stają się do tego stopnia widoczne, że zaczęły być odnotowywane. No i trzeci właśnie temat podstawowy, to jest Król Północy idzie po władzę. Tak go nazywają Król Północy, więc stąd nawiązanie w miniaturze, prawda, jak Król King of the North to King of the North, prawda? Był jeden King of the North, więc przynajmniej w literaturze ostatnio. Więc krótko mówiąc, opowiemy sobie właśnie o Królu Północy, o tym, kim jest Burnham, prawda? Jak Państwo wiecie, oczywiście chodzi o nowego premiera, a w związku z tym de facto władcę Wielkiej Brytanii, czyli Króla Północy. Dobrze, zaczynamy, proszę Państwa, najpierw od Vance'a i od tego sabotażu. Otóż Vance znajduje się, jak określają się amerykańscy analitycy, w niepewnej sytuacji. Ten sposób, w jaki on sobie poradzi z przyszłością negocjacji, a moim zdaniem radzi sobie naprawdę całkiem fajnie. Co więcej, widzieliście Państwo, tam były zdjęcia, prawda, z jego naprawdę intensywnej pracy i on tam zasuwa od rana do nocy, więc rzeczywiście bardzo to dobrze jest sprzedawane, bo z jednej strony mamy Trumpa, który tutaj permanentnie coś burzy i Vance'a, który coś buduje. W związku z tym z punktu widzenia kampanijnego, politycznego to jest coś i to jest jego zachowanie, czyli Vance'a może próbować odwrócić niekorzystne trendy przed midtermsami, już nie mówiąc oczywiście o przyszłości później republikanów w kolejnej kadencji prezydenckiej. No więc natomiast, proszę Państwa, ewidentnie właśnie zaczęto dostrzegać, że Trump zaczyna Vance'a, Trump, jak Państwo wiecie, już mówiłem o tym parę razy, ale tylko przypomnę, że wyraźnie było widać, że Trump rozgrywa tych dwóch panów, czyli Rubia i Vance'a, prawda, że jednego i drugiego sugeruje, prawda, żeby tutaj sobie powalczyli jednego albo drugiego namaści na swojego następcę, może jeszcze u synowi na dodatek, jak to było w czasach cesarskich. W każdym razie z niego zrobi Oktawiana Augusta, tak, już żeby nawiązać do historii. W każdym razie tutaj ewidentnie Vance zaczął wyrastać dzięki tym negocjacjom i tej pracowitości i temu, że to z nim jest związany, właśnie miał być ten potencjalny deal z Iranem, więc Trump po pierwsze zrobił wszystko, żeby to nie Vance podpisywał w Szwajcarii porozumienie, tylko on wcześniej podpisał tą kapitulację w Wersalu. Tak na marginesie, przepraszam, jeszcze dygresja, ktoś właśnie dzisiaj napisał w amerykańskiej prasie, że Rubio potrafi wyczuć zły deal, prawda, kiedy go na kilometr, w związku z tym dlatego Rubio się w ogóle tam przy okazji tego nie pojawiał. No ale tak czy inaczej to Vance byłby w tym momencie tym, który podpisuje, Trump rozpoczął wojnę, Vance podpisuje pokój, więc Trump podpisał ten pokój w Wersalu i tak naprawdę nie wiadomo byłoby, po co ten Vance leciał do Szwajcarii, ale jak się okazuje, poleciał i uzgodnił cały zestaw różnych rzeczy, które są i jest ta deklaracja, prawda, z Islama, ta kolejna deklaracja ze Szwajcarii, prawda, katarsko pakistańska i to, co do czego się strony dogadały. Zaraz sobie o tym opowiemy szczegółowo. Natomiast w tym momencie no, prasa odnotowała amerykańska i analitycy, że w piątej godzinie negocjacji, kiedy wydawało się, że one idą w naprawdę dobrym kierunku, to Trump nagle wtrącił się z niefortunnymi groźbami wznowienia bombardowań i zagrożenia w ogóle życiu tych członków delegacji. Tutaj przypomnijmy, że jeżeli Irańczycy zamkną ciśnienie Ormus, to negocjatorzy rozmawiający z Vance'em nigdy nie wrócą do swojego kraju. W rzeczywistości nie będą mieli do czego wracać. No więc tutaj dla Vance'a jest to kolejny przykład jego coraz bardziej skomplikowanej roli, ponieważ Trump wielokrotnie stwarzał problemy na drodze właśnie tych negocjacji. W poniedziałek Vance powiedział, że pierwsza runda rozmów położyła udany fundament pod pokój, natomiast no teraz będzie musiał znaleźć Vance sposób na trwałe zakończenie wojny, której, przypomnijmy, sprzeciwiał się na początku, czy też od początku. No później, prawda, nie odzywał się albo też powiedział, że popiera w pełni Trumpa, albo cóż miał powiedzieć. Natomiast trzeba pamiętać, że to Vance jest tutaj z punktu widzenia jakby politycznego, on jest tutaj wielkim przeciwnikiem takich interwencji, takich wojen. No i jednocześnie musi sobie radzić z kaprysami swojego szefa i przeciwnikiem, który okazał się przynajmniej częściowo odporny na groźby Trumpa, prawda, czyli krótko mówiąc z Iranem. Tutaj powiedział, wczoraj powiedzieliśmy Irańczykom, że kiedy angażujecie się w to, co my, milenialsi, moglibyśmy nazwać trash talkiem, nie możecie oczekiwać, że prezydent Stanów Zjednoczonych nie odpowie i nie sprostuje faktów. Powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej. Więc kiedy mówią coś, co nie jest prawdą, prezydent na to odpowie. No więc obie strony podpisały memorandum o porozumieniu i obecnie starają się zawrzeć trwałe porozumienie nuklearne. Natomiast dla Vance'a, który jest domniemanym faworytem wyścigu o nominację Republikanów w 2028 roku, sytuacja nadal pozostaje politycznie niepewna. Notabene, proszę Państwa, w ubiegłym tygodniu Trump, ponieważ jak Państwo wiecie, on już mówi, co myśli, a wiemy, że nie myśli, ale mówi, w związku z tym pojechał otwartym tekstem. Powiedział tak, jeśli się uda, przypiszę sobie zasługi, jeśli się nie uda, to obwinię JD, czyli Vance'a. No Vance oczywiście zapytany o to powiedział, no prezydent haha żartował, ale wiadomo, że Trump nigdy nie unikał zrzucania winy na innych i zwykle i prawie zawsze to robi, tak? No więc to, w jaki sposób Vance poradzi sobie z tymi negocjacjami, będzie miało wpływ na niego i na wyniki republikanów w wyborach uzupełniających i też jego przyszłość jako potencjalnego następcy Trumpa. Wskazuje się, że Vance jest w ryzykownej sytuacji, ponieważ może sobie przypisać zasługi za zakończenie niepopularnej wojny, albo może skończyć jako nieudacznik, który nawet z tym sobie nie może poradzić. Poza tym jest jako architekt czegoś, co można byłoby nazwać amerykańskim upokorzeniem, gdzie niby pokonany przeciwnik, choć jak wiemy to jest delikatnie mówiąc wątpliwe, ma otrzymać miliardy dolarów z odmrożenia środków, no powiedzmy sobie, ze wszystkiego tego, co nie udało im się wynegocjować również w czasach Obamy, więc krótko mówiąc, te koncesje są dużo dalej moim zdaniem posunięte, oczywiście nie te, które teraz są uwalniane, tylko te, które mają być uwolnione później. Co więcej, no sytuację jeszcze dodatkowo komplikuje fakt, że on musi tutaj polegać, ma nie tylko Trumpa, który tylko czeka, żeby ewentualnie zwalić na niego wszystkie winy i klęski, natomiast z drugiej strony no musi polegać na współpracy ze strony IRGC, tak paradoksalnie. W związku z tym to na pewno nie jest dla niego dobra sytuacja, na pewno też nie jest sytuacja dobra z punktu widzenia pewnych aspiracji prezydenckich, czyli tutaj ta klęska, jeżeli to się zakończy klęską, a na razie podwaliny tej klęski przygotował Trump, no na pewno nie pomoże mu później w nominacjach, bo to będzie wyciągane. Trzeba pamiętać, że no, polityka amerykańska jest bezwzględna i to nie przez demokratów, przez własnych kolegów republikanów, którzy będą mieli na przykład inny pomysł i zaproponują Rubio, żeby daleko nie szukać. No więc tak, Amerykanie domagają się od administracji Trumpa zaprzestania walki i obniżenia kosztów energii, natomiast zdają się również bardziej przejmować tym, jak kończą się wojny. Trzeba pamiętać, że największy spadek popularności Bidena to był w momencie, kiedy wycofali się Amerykanie z Afganistanu. Zresztą pamiętacie Państwo, że jeszcze w tym dniu był zamach Państwa Islamskiego na amerykańskich żołnierzy, tam 13 odeszło do Jerozolimy. Biden odpowiedział jakimś randomowym bombardowaniem jakiegoś cywilnego warsztatu samochodowego. Się okazało, że tam nikt nie miał nic wspólnego z państwem islamskim, tylko po to właśnie, co oczywiście prasa wyciągnęła. No i ci ludzie, prawda, odpadający z tych samolotów startując. Państwo pamiętacie te zdjęcia. To było gigantyczne upokorzenie Ameryki, tym bardziej, że jeden do jeden przypominało ewakuację z Sajgonu, czyli z przegranej wojny, proszę zobaczyć, 10 lat praktycznie kontroli terytorium Afganistanu i taka zostanie ta wojna zapamiętana przez te obrazki. Więc tutaj niemal natychmiast po opuszczeniu Szwajcarii zaczynają więc te podstawy pod możliwe długoterminowe porozumienie zaczynają pękać. Iran, na przykład wiceprezydent Vance powiedział, że Iran zgodził się zaprosić do kraju inspektorów nuklearnych, co oznaczałoby tak naprawdę jeden do jeden powrót do dealu Obamy. Więc dlatego tutaj mówię, że to jest powrót Obamy, bo to, co jest w tej chwili, to się dzieje, to jest, proszę Państwa, naprawdę, to jest kopia JCPOA, które było naprawdę dobrą umową, ja sobie zadałem trud i przeczytałem, która została zerwana zresztą przez Trumpa. I dlaczego? No bo to tutaj, proszę Państwa, nie ma sensu nawet szukać jakichś racjonalnych powodów. Trump, jak się okazuje, bywał irracjonalny dużo wcześniej. Otóż tak, więc niemal natychmiast po tym właśnie, kiedy Vance powiedział, że tutaj będą inspektorzy, strona irańska powiedziała, że nie podjęła żadnych nowych zobowiązań. Poza tym Vance opisał również potencjalny program finansowania, na którego Katar odmroziłby aktywa, które Irańczycy mogliby wykorzystać na zakup amerykańskiej soi, kukurydzy i pszenicy. Co więcej, kilka godzin później Trump powiedział, że żywność dla irańskiej ludności będzie kupowana wyłącznie za pośrednictwem Stanów Zjednoczonych od naszych rolników. Natomiast irańscy urzędnicy odrzucili tę tezę i w przeszłości też twierdzili, że pieniądze zostaną przeznaczone na odbudowę infrastruktury. No więc te sprzeczne narracje są, nie wiadomo czy tak naprawdę w związku z tym, co do czego się dogadali, a mamy raczej komunikaty na potrzeby wewnętrzne. Tutaj, jeśli chodzi o Vance'a, to Vance próbuje to zbagatelizować. Powiedział tak, chciałbym po prostu zachęcić media, nie zaufajcie zbytnio temu, co widzicie w irańskich mediach społecznościowych. Mogą być mylące dla negocjatorów, ale czujemy, że robimy postępy. No więc kiedy spędził 21 godzin w Pakistanie, wyjechał, jak powiedział, ze złymi wiadomościami, powiedział, że nie udało im się poczynić postępów. No więc teraz jest tak, że Vance stara się znaleźć jakąś równowagę między tymi negocjacjami, a tym, co będzie robił w przyszłości. Natomiast Trump już swoich tych współpracowników różnych wypytuje cały czas, czy ich zdaniem Vance ma na pewno wszystko, czego trzeba, żeby wygrać wybory prezydenckie. Co więcej, właśnie bardzo często go porównuje z Rubio. Rubio teraz jedzie do Zatoki, żeby omówić z sojusznikami umowę z Iranem. Natomiast oczywiście Trump powiedział, że obaj, Vance i Rubio, wykonują fantastyczną robotę. No ale trzeba też pamiętać, że Rubio jest wysyłany ostatnio do takich, o ile to, co robi Vance, jest jednak popularne, prawda, bo są komunikaty, dogadali się, kupią, nie wiem, soję od amerykańskich farmerów, nieważne co później, jaka jest rzeczywistość, to Rubio jest wysyłany do takich naprawdę trudnych zadań i co więcej, takich nawet misji beznadziejnych, można powiedzieć. Przypomnijmy upokarzającą, krótko mówiąc, wizytę w Indiach, gdzie Rubio musiał wziąć na siebie całe niezadowolenie Indii z przebiegu i wojny, i później tego, co się działo w trakcie wojny, tych sankcji nakładanych na Indie i tak dalej, gdzie po prostu był, tak jak mówię, pokazywali mu, co sądzą o Amerykanach przywódcy Indii na każdym kroku. I on wrócił z niczym tak naprawdę z tychże Indii, więc teraz jedzie, jak rozumiem, tłumaczyć się przed sojusznikami w Zatoce, których nie pytano o zdanie, za wyjątkiem Kataru, który brał udział, ale chodzi oczywiście o Emiraty, o Kuwejt, o Bahrajn, o Arabię Saudyjską i wbrew których interesom zarówno była prowadzona wojna, jak i zawierany jest pokój, krótko mówiąc. Więc to jest dla niego naprawdę niewdzięczna rola. Powiedział o Rubio właśnie, został zapytany Trump, powiedział, nasz sekretarz jest fantastyczny, myślę, że może przejdzie do historii jako najlepszy w historii, a ja uważam, że G. Day Vance dziś rano był fantastyczny. Oglądałem jego konferencję prasową z Szwajcarii, to bardzo inteligentny facet, świetnie sobie poradził. No ale pozostaje właśnie kwestia tego, że że w trakcie negocjacji Trump próbował te negocjacje mu jeszcze na dodatek przerwać. Także będziemy mieli, będą trudne czasy dla J.D. Vance'a i perspektywa tego, że może być tak właśnie, że Trump ratując siebie będzie go po prostu pogrążał, właśnie wysyłał też do takich prac mocno, no mocno niewdzięcznych. Tym bardziej, że jeszcze raz chciałem podkreślić, że Trump już parę razy w cudzysłowie zażartował, że trzecią kadencję sobie też weźmie. No nie sądzę, żeby przy jego obecnej pozycji, nie sądzę, żeby republikanie też na to poszli, ale tam już jest sytuacja, tam już nie ma pilota, tak? Tam trochę jest taka jazda bez trzymanki. Być może midtermsy zamieszają do tego stopnia, że tam dojdzie jak do jakiegoś otrzeźwienia w klasie politycznej amerykańskiej, bo na razie to wygląda naprawdę nieciekawie. Ja od razu mówię, że nieciekawie również z naszego punktu widzenia, przypomnijmy, że to jest nasz, przynajmniej teoretycznie, największy sojusznik militarny i każda sugestia, że tam się już dzieje niedobrze, no to jest niedobrze dla nas, krótko mówiąc. Proszę Państwa, kolejny temat, nazwałem go sobie Iran bez sankcji, ropa płynie, bo rzeczywiście tak jest. Administracja Trumpa tymczasowo zniosła w poniedziałek sankcje naftowe wobec Iranu. Oficjalnie Scott Bessent to jeszcze napisał, to już nie jest deklaracja polityczna, tylko po prostu, że tak powiem, dekret administracyjny, co stanowi radykalne odwrócenie polityki USA i przypomina jeden do jeden właśnie deal z czasów Obamy. Sekretarz Skarbu Scott Bessent powiedział, że 60-dniowe zwolnienie z sankcji, które upoważnia do zakupu irańskiej ropy w dolarach amerykańskich, dając Iranowi wielki zastrzyk amerykańskiej waluty, jest wynikiem trwających produktywnych rozmów z Iranem w Bürgenstock w Szwajcarii, bo on to jeszcze napisał w trakcie, kiedy jeszcze te negocjacje się kończyły właściwie. Tutaj J.D. Vance właśnie powiedział o tej wizycie inspektorów ONZ. Wiemy oczywiście, że tak nie będzie, a przynajmniej tak napisali, tak właśnie powiedział Araqchi. W każdym razie nazwał to wydarzenie ważnym kamieniem milowym dla narodu amerykańskiego i pierwszym krokiem do trwałego zakończenia programu zbrojeń jądrowych w Iranie. Tak na marginesie, nawet jeżeli wrócą inspektorzy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, to jest właśnie 1:1 deal Obamy. W każdym razie Trump powiedział, wszyscy są w pełni świadomi, że Iran zgodzi się na przeprowadzenie poważnych inspekcji broni, aby zapewnić uczciwość nuklearną na długie lata. Natomiast Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej jest organem nadzorującym sektor nuklearny ONZ, nie odpowiedziała na komentarze Trumpa i Vance'a. Rzecznik irańskiego MSZ-u Ismail Baghaei powiedział w irańskiej państwowej agencji prasowej IRNA, że Teheran nie podjął żadnych nowych zobowiązań w zakresie inspekcji nuklearnych i że wszelkie kontakty z inspektorami ONZ będą odbywać się zgodnie z obowiązującymi procedurami, cokolwiek to nie oznacza. No więc na konferencji prasowej jeszcze w Bürgenstock Vance opisał też nowe linie komunikacyjne ustanowione właśnie w celu deeskalacji napięć w ciśnienie Ormus i Libanie, gdzie mamy, prawda, cały czas, znaczy mamy, znaczy ONZ twierdzi, to znaczy tam ci żołnierze UNIFIL-u, którzy to monitorują, twierdzą, że od kilkunastu godzin nie było żadnego nalotu na Liban rzymiańskiego. Więc jest to i tak gigantyczny postęp w stosunku do tego, co było. Więc Vance powiedział, że to jest praca w toku. Dodał też, że nowy proces w Libanie pomoże zapewnić, że sytuacja nie wymknie się spod kontroli w przyszłości. Ale przepraszam Państwu, wiecie Państwo, tak właśnie wpadłem na pewien pomysł, że Komitet Noblowski, który jakby miał, że tak powiem, no, jakby to powiedzieć ładnie, no nie mogę tego powiedzieć, ale okazał się niezwykle śmiały, o, to będzie dobre wybrnięcie z tej sytuacji, to jakby Vance'owi się udało tamten cały deal, prawda, poskładać do kupy, wziąć to właśnie, wynegocjować i tak dalej, to byłoby pod jego egidą, i gdyby Vance'owi przyznali popkojowego Nobla za to. Boże, wyobraziłem sobie, co by się działo w Białym Domu. Ale to byłby naprawdę super wist ze strony właśnie Komitetu Noblowskiego, a i pewnie reszty cywilizowanego świata. Vance, który wynegocjował pokój z Iranem, prawda, deal podpisany, Vance dostaje pokojową Nagrodę Nobla. No, to by było rzeczywiście piękne. No dobrze, w każdym razie Vance powiedział, że negocjacje z Iranem, które rozpoczęły się w niedzielę, stworzyły bardzo solidne podstawy dla ostatecznego porozumienia pokojowego. Również liderzy z Kataru i Pakistanu, i to wysokiej rangi oczywiście, stwierdzili, że osiągnięto obiecujący postęp. Te notabene właśnie inspekcje w irańskich obiektach nuklearnych i zniesienie amerykańskich sankcji skutecznie przywracają kluczowe elementy porozumienia nuklearnego z 2015 roku, które administracja Obamy zawarła z Iranem i które Trump zerwał w 2018 roku. a jeszcze w kwietniu tego roku jeszcze mówił Trump, że to było jedno z najgorszych porozumień w historii. No więc trzeba pamiętać, że Iran rzeczywiście zaczął ograniczać inspekcje nuklearne po tym, kiedy Trump zerwał to porozumienie. Potem jeszcze liczył na to, że Europejczycy przywrócą to porozumienie w czasach Bidena. Europejczycy zrobili nic. W związku z tym Iran całkowicie wycofał się z tego porozumienia, tym bardziej, że no przestało obowiązywać, jeżeli druga strona je zerwała. W związku z tym teraz irańscy urzędnicy notabene oskarżyli Międzynarodową Agencję Energii Atomowej o zapewnianie politycznej osłony tym atakom, ponieważ nastąpiły one po przyjęciu przez agencję rezolucji stwierdzającej, że Teheran nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. No ale zobowiązania zostały zerwane, w związku z tym to rzeczywiście jest, delikatnie mówiąc, nie fair, no ale kto kiedykolwiek mówił, że ma być cokolwiek fair. No więc los tych irańskich zapasów wysoko wzbogaconego uranu, jak teraz zaczynają znowu pisać media amerykańskie, bo im się tak waha od jednej do drugiej strony, że ten los pozostał nieznany. Iran twierdzi, że materiał został zniszczony lub zakopany w bombardowaniach. Natomiast w ramach porozumienia Teheran zgodził się na zmniejszenie tych zapasów, pod które zostały zniszczone lub zagubione i tak dalej, więc to jest przepiękne, ale będą niszczone czy tam rozcieńczane pod nadzorem inspektorów właśnie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. No więc Iran wielokrotnie deklarował, że jego program nuklearny ma wyłącznie cele cywilne, a Pezeszkian powiedział, że Iran nigdy nie wycofa się ze swojego prawa do wzbogacania uranu. Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Grossi był w Birkenstock, gdzie rozmawiał m.in. z ministrem spraw zagranicznych Szwajcarii. Porozumienie zobowiązało również administrację Trumpa, i to jest ważne, do natychmiastowego zniesienia amerykańskich sankcji na irański przemysł naftowy, nałożonych w celu właśnie dławienia irańskiej gospodarki. Przypomnijmy, że to nie są nowe sankcje, to są stare sankcje też. Więc w poniedziałek Departament Skarbu wydał 60-dniową licencję zezwalającą na produkcję, dostawy i sprzedaż irańskiej ropy w ramach tego wstępnego porozumienia, co będzie oznaczało, jak tam ktoś wyliczał w Bloombergu, 5 do 8 miliardów dolarów prawdopodobnie na czysto, jeżeli sprzedadzą to wszystko, co mają na tankowcach i to gdzieś tam popłynie, nawet przy tym spadku cen ropy naftowej. Co więcej, tutaj Bessent jeszcze powiedział, Iran zobowiązał się do swobodnego i otwartego tranzytu przez ciśniny Ormus oraz do wpuszczenia inspektorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej do swojego kraju. No więc tutaj, jeżeli chodzi o irańskich urzędników, to oni poinformowali o postępach Szwajcarii w staraniach o dostęp do 24 miliardów dolarów zamrożonych aktywów. Prezes irańskiego banku centralnego, Hemati, powiedział do irańskiej agencji informacyjnej Tasnim, że niezbędne memoranda zostały podpisane podczas pierwszego dnia rozmów. Amerykańscy urzędnicy nie potwierdzili, czy uwolnią irańskie aktywa. Avans powiedział jednak, że jeśli aktywa zostaną uwolnione, Iran będzie musiał je wydać na towary amerykańskie, takie jak soja i pszenica, i nie będzie mógł ich wykorzystywać do finansowania terroryzmu. Avans powiedział, jeśli irańskie aktywa zostaną kiedykolwiek odmrożone, zostaną one przeznaczone na wzbogacenie amerykańskich rolników i wyżywienie narodu irańskiego. Notabene powiedział, że to był pomysł Kushnera. Stany Zjednoczone i Katar mają nadzorować ten proces. No więc Vance powiedział też już jak podczas wyjazdu, że niektórzy urzędnicy amerykańscy i irańscy pozostaną w Szwajcarii, żeby kontynuować rozmowy techniczne, i obie strony zobowiązały się do osiągnięcia ostatecznego porozumienia w ciągu 60 dni. Vance powiedział, chociaż to miejsce jest przepiękne, nie mogę tu zostać przez następne 60 dni. No więc to jest tak, że główni negocjatorzy też irańscy wyjechali i pojechali do Omanu. I to jest tam Kalibaf i Arakci, żeby omówić nowy mechanizm nadzoru nad ruchem statków w ciśnienie Ormus. To znowu mamy z irańskich mediów państwowych. Iran powiedział, że chce pobierać opłaty w zamian za usługi, które będzie świadczył na tym szlaku wodnym. Trump powiedział, że chce, żeby ciśnina była na stałe bezpłatna. No ale oni tak chcą zrobić. Powiedzą, nie, przepływ jest bezpłatny, ale usługi są płatne. No więc teraz tak, jeżeli chodzi o kolejne wypowiedzi dotyczące tego samego dealu, to mamy tak z dzisiaj rano, prawda, więc to się zawsze może zmienić. Parę razy jeszcze, niestety tak to jest, trzeba byłoby, że 3 razy live'y robić w ciągu dnia, żeby nadążyć za wydarzeniami, ale w każdym razie prezes irańskiego banku centralnego powiedział, że Teheran nie ma obowiązku kupować produktów rolnych z USA. Hemati powiedział, że uwolnione irańskie fundusze zostaną przeznaczone, no właśnie, że nie ma obowiązku na ich kupowanie z USA. To jest pierwsze 6 miliardów, które ma być uwolnione i ma być przeznaczone na zakup podstawowych towarów i leków. Hametti powiedział natomiast, jeżeli cena i jakość amerykańskich produktów będą bardziej odpowiednie w porównaniu z innymi krajami, nie będziemy mieli żadnych przeszkód w zakupie od tego kraju. Pozostałe 6 miliardów dolarów niekoniecznie zostanie wydane na podstawowe towary, ale Iran może również kupować inne towary nieobjęte sankcjami. No więc tak to wygląda. Teraz tak, jeśli chodzi o Kalibafa, to mamy jeden właśnie z jego podstawowych komentarzy. Zacytuję Państwu. Moim zdaniem ta podróż, czyli do Szwajcarii, przyniosła dobre rezultaty, zwłaszcza w odniesieniu do dyskusji o cieśninie, rozmów o Libanie, kwestii zwolnienia z opłat za ropę oraz kwestii uwolnienia zamrożonych funduszy, co jest jednym z kroków, które podejmujemy. Oczywiście uważamy, że jesteśmy dopiero na początku tej drogi i musimy kontynuować nasze wysiłki. Potwierdził zwolnienie dwóch transz zamrożonych funduszy o wartości po 6 miliardów dolarów. Powiedział, że sankcje wobec irańskiego sektora naftowego pozostają w mocy, ponieważ ostateczne porozumienie nie zostało jeszcze osiągnięte. Dlatego powiedział tak, dlatego musimy uzyskać zwolnienia, aby móc sprzedawać ropę i prowadzić działalność bankową. Te zwolnienia zostały już zapewnione, a odpowiednie umowy podpisane. Jeśli chodzi o Liban, to Kalibaf powiedział, uzgodniliśmy utworzenie tam centrum koordynacyjnego. Centrum będzie zajmować się wszelkimi sporami, aby zapobiec powrotowi wojny, umożliwić ludziom powrót do normalnego życia i zapewnić opuszczenie terenów okupowanych przez państwo położone tam, gdzie chce, oraz poszanowanie suwerenności narodowej Libanu. Jeśli chodzi o Ormus, to powiedział, że wszyscy powinni wiedzieć, że administracja cieśniny nigdy nie powróci do stanu sprzed wojny. Powiedział, uzgodniliśmy ustanowienie mechanizmów koordynacji w cieśninie Ormus, w tym infolinii centrum, z którym można się kontaktować w przypadku jakichkolwiek niejasności lub sporów. No więc no, trzeba pamiętać, że Iran postrzega cieśninę Ormus jako kwestię dwustronną między nim a Omanem, zresztą o tym rozmawiali, zresztą teraz w ciągu ostatnich kilku tygodni były rozmowy dwustronne na ten temat. No więc tutaj Kalibaf powiedział też, był i zresztą spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Omanu, prawda, czyli z Badrem Albu Saidi, z którymi spotkali się wcześniej w Maskacie. Albu Saidi potwierdził, że rozmawiali o kwestii właśnie cieśniny, powiedział, że odbyły się konstruktywne rozmowy na temat niedawnego porozumienia między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, zwłaszcza w sprawie cieśniny Ormus. Powiedział też, potwierdziliśmy zobowiązanie do przestrzegania prawa międzynarodowego i bezpłatnego przepływu. Natomiast ze strony irańskiej wiadomo, że Iran chce pobierać opłaty za bezpieczeństwo na swoim strategicznym szlaku wodnym i bardzo wyraźnie zaznaczył, że sytuacja w cieśninie Ormus nie wróci do stanu sprzed wojny. Natomiast Oman zapewnia, że cieśnina Ormus będzie otwarta i bezpłatna, więc mamy tutaj dwa sprzeczne komunikaty. Co więcej, jeżeli chodzi o to już tak, o inspektorów też powiedziałem, w każdym razie jest jeszcze odrębna jeszcze informacja. Departament Skarbu USA poinformował o tymczasowym zniesieniu sankcji wobec Iranu, to z komunikatu po prostu, żeby umożliwić Republice Islamskiej produkcję, sprzedaż i dostawy ropy naftowej i produktów pokrewnych do 21 sierpnia. Czyli tam teraz te tankowce zaczną płynąć, że tak powiem, 24 godziny na dobę. No więc, proszę Państwa, temat kolejny to jest, wbrew pozorom, jeszcze nie będę mówił o Królu Północy, to za chwilę. Natomiast jeszcze chciałem Państwu powiedzieć, bo jest ważna sprawa bardzo, która może nam ten cały stolik znowu handlu międzynarodowego wywrócić, ponieważ Chiny, jak to ładnie określono, zaatakowały w poniedziałek program rządu USA, mający na celu zmniejszenie uzależnienia Ameryki od chińskiego importu magnesów ziem rzadkich, co może grozić kolejną, być może nawet wojną handlową, nie wiadomo. Jeszcze w tej chwili nie mam jeszcze reakcji oficjalnej Besenta ani rządu amerykańskiego w tej sprawie. W każdym razie tutaj chodzi o embargo, o nowe ograniczenia, które zabraniają chińskim firmom wysyłania niektórych metali ziem rzadkich do dwóch firm, które notabene przewodzą działaniom administracji Trumpa na rzecz ożywienia amerykańskiego przemysłu metali ziem rzadkich, czyli krótko mówiąc do konkurencji. Metale zakazane przez chińskie Ministerstwo Handlu mają kluczowe znaczenie dla całego szeregu produktów, od samochodów po drony wojskowe. Po spotkaniu, wiecie Państwo, w Korei Południowej z Xi Jinpingiem, Trump oświadczył, że Chiny zgodziły się wznowić dostawy metali ziem rzadkich do Stanów Zjednoczonych w razie potrzeby. Natomiast nigdy chińscy urzędnicy nie potwierdzili albo nie określili tego porozumienia w takich kategoriach. Potem był szczyt w Pekinie, który nie przyniósł dalszych postępów w kwestii dostaw metali ziem rzadkich, poza tym, że tam powstały grupy robocze, które zajmują się znoszeniem barier w handlu. Teraz podczas szczytu G7 we Francji przywódcy G7 zobowiązali się do zmniejszenia zależności od dostawców, apelując, żeby do 2030 roku nie więcej niż 60% importów tych pierwiastków pochodziło z jednego kraju. No czyli krótko mówiąc z Chin, tak? Więc jest to jak najbardziej antychińskie postanowienie, bo nie ma co ukrywać. Znaczy w tej chwili świat opiera się na Chinach w ponad 90% dostaw tak zwanych lekkich pierwiastków ziem rzadkich, które są wykorzystywane w rafinacji ropy naftowej, polerowaniu szkła, produkcji magnesów. Również Chiny rafinują 98% światowych ciężkich pierwiastków ziem rzadkich, które są znowu kluczowymi dodatkami do magnesów i są wykorzystywane w układach scalonych, sztucznej inteligencji, w laserach, no i wielu innych technologiach. Pekin wykorzystuje to zresztą jako broń handlową od momentu tak naprawdę, kiedy Trump próbował wymusić na Chinach jakąś gigantyczne koncesje handlowe. Chiny wtedy się uruchomiły w tej kwestii i pozostają. To jest istotne. Spodobało im się po prostu. W związku z tym tak, Pekin następnie, no to było w czasie wojny, więc zwracaliśmy uwagę wtedy bardziej na wojnę, natomiast w kwietniu Chiny wprowadziły bardzo surowe kontrole eksportu 7 pierwiastków ziem rzadkich, w większości ciężkich, oraz magnesów wykonanych z nich, ponieważ Pekin zaklasyfikował to jako materiały podwójnego, czy towary podwójnego zastosowania, czyli krótko mówiąc o możliwym zastosowaniu również wojskowym. Poza Chinami ograniczenia zakłóciły produkcję samochodów, robotów, sprzętu wojskowego i innych produktów. W poniedziałek natomiast Chiny zakazały w sumie 10 amerykańskim firmom, w tym niektórym z bezpośrednimi powiązaniami wojskowymi, zakupu dodatkowych produktów podwójnego zastosowania z Chin. Między innymi właśnie na liście znalazły się dwie największe amerykańskie firmy, właśnie zajmujące się metalami ziem rzadkich, czy MP Materials i US Rare Earth, tak naprawdę. Otóż, no właśnie, więc co dalej? W związku z tym teraz te firmy na razie nie komentują tego, natomiast MP Materials jest właścicielem głównej amerykańskiej kopalni metali ziem rzadkich w Kalifornii oraz dużej rafinerii, która wydobywa 4 lekkie metale ziem rzadkich z rudy. Ta firma buduje również fabryki magnesów ziem rzadkich w Teksasie, początkowo w celu właśnie zaopatrywania General Motors, ale ma również już kontrahentów wojskowych. Rare Earth natomiast przywróciło do działania nieczynny sprzęt do produkcji magnesów Stillwater w Oklahomie i przeprowadziło szereg przejęć w celu zbudowania krajowego łańcucha dostaw. No więc jedna właśnie z tych oczekujących na rozstrzygnięcie umów dałaby firmie kontrolę nad Sierra Verde, brazylijską firmą, która rozpoczęła produkcję niewielkich ilości dysprozu. Jest to ciężki metal ziem rzadki wykorzystywany do produkcji magnesów żaroodpornych. Jest jeszcze australijska firma Linas, która również rozpoczęła produkcję niewielkich ilości, ale to jest znacznie poniżej wolumenów w ogóle, które interesują duże fabryki magnesów. No więc to oznacza tak naprawdę, że całkowicie wstrzymano chińskie dostawy kluczowych pierwiastków ziem rzadkich do Stanów Zjednoczonych. Jeśli chodzi o na przykład dostawy dysprozu do USA, to są wstrzymane od kwietnia 2025 roku. Dysproz jest niezbędny w wielu układach samochodowych, szczególnie właśnie tych pracujących w wysokich temperaturach, w tym też w elektrycznie sterowanych fotelach, układach kierowniczych i w hamulcach. Producenci magnesów mogą zastąpić dysproz z terbem. Jest to droższy, ciężki metal ziem rzadkich, natomiast Chiny nie wysłały terbu do Stanów Zjednoczonych od października, kiedy Pekin zezwolił na pojedynczą 6-tonową dostawę to było mniej więcej w tym czasie, kiedy był właśnie ten szczyt w Korei Południowej. Więc z punktu widzenia producentów magnesów obecnie twierdzą specjaliści, że dysproz jest praktycznie nieosiągalny. To jest tak, że jedna z firm australijskich pozyskuje dysproz od firmy recyklingowej w Europie. Natomiast ta właśnie firma Advanced Magnet Lab australijska produkuje kilka ton, natomiast MP Materials i USA Rare Earth przygotowują się do produkcji 10 tysięcy ton rocznie. Takie jest zapotrzebowanie. No więc co prawda producenci mogą znacznie zmniejszyć udział tego właśnie tych pierwiastków, ale nie są w stanie go w tej chwili technologicznie wyeliminować. To jest ta technika nazywana jest dyfuzją na granicy ziaren, cokolwiek by to nie znaczyło, ja to mówię, że nie jestem specjalistą, cytuję Państwu za specjalistami. Natomiast no właśnie jeszcze na dodatek MP Materials pozwało USA Rare Earth, twierdząc właśnie, że tą dyfuzję, że tą technologię jedna firma drugiej ukradła, więc jeszcze mamy dodatkowo spór w Stanach Zjednoczonych. No w każdym razie, co najważniejsze, że w listopadzie mają zostać wprowadzone jeszcze bardziej surowe, globalne ograniczenia eksportowe na metale ziem rzadkich. Ja tak jak Państwu powiedziałem, największy problem w tym wszystkim nie jest taki, że Chiny to wprowadzają, bo te metale ziem rzadkich występują jeszcze w innych miejscach na świecie. Tyle tylko, że jeżeli to ograniczenie uznaje się za trwałe czy długotrwałe, że nie zostanie nagle zniesione, to wtedy rzeczywiście popyt jest tak gigantyczny, że uzasadnia naprawdę prawie dowolne wydatki na kopanie i rafinowanie tych produktów. Co też nie nastąpi w ciągu miesiąca, a raczej mówimy o roku czy dwóch. Natomiast najgorszą rzeczą, która mogłaby się zdarzyć, to taka, że nagle Chiny dojdą do wniosku, a może my jednak będziemy sprzedawać, prawda, i obniżymy cenę gwałtownie, bo wtedy wszystkie te inwestycje idą do kosza, więc to są miliardowe czy wielomiliardowe straty. I to jest ten dylemat, który mają niektóre firmy. Prawdopodobnie rozwiązałoby to takie pewne długoterminowe kontrakty albo jakieś przyrzeczenia tych kontraktów ze strony tych, którzy mają popyt, prawda, czyli firm na przykład samochodowych, czy tych, które robią magnesy dopiero do samochodów, bo wtedy to by rozwiązało problem, że bez względu na cenę będziemy kupowali z firm na przykład amerykańskich. No ale to jest znowu nierozsądne ekonomicznie z punktu widzenia producentów. I to, proszę Państwa, jest właśnie, to jest ten, to nie tylko sama, że tak powiem, geologia tutaj i technologia stoi na, no tutaj no, stoi na przeszkodzie, ale też stoi po prostu zwyczajna, prosta ekonomia. No więc, proszę Państwa, król północy przejmie władzę w Wielkiej Brytanii. Oczywiście chodzi o Andy'ego Burnhama, mówiłem Państwu zresztą wcześniej. Miałem wczoraj dobry timing, bo w zasadzie 15 minut po tym, jak został opublikowany odcinek, gdzie na samym końcu mówię, że no, przewidywane jest, że Starmer ustąpi, Starmer ustępuje. Więc zastanawiam się, co się wydarzy dzisiaj bezpośrednio po odcinku. W każdym razie to jest tak, że wielu Brytyjczyków się teraz spodziewa, zresztą to jest chyba przesądzone w Partii Pracy, że nowym premierem kraju zostaje właśnie Andy Burnham. On jest teraz burmistrzem tak zwanego Wielkiego Manchesteru, czyli tego województwa manchesterskiego, tak? Czyli szerzej niż miasta. Znany też jako Król Północy. Oczywiście będzie mianowany przez króla Karola III, ale to już jest inna historia. W każdym razie tak, jest on zdecydowanym faworytem do objęcia stanowiska lidera rządzącej Partii Pracy. Ja notabene, proszę Państwa, nie bardzo pamiętam. Mi się wydaje, ja muszę poszukać w wizytówkach, bo mi się wydaje, że ja się z nim kiedyś poznałem w ogóle. Ale to strasznie dawno temu, bo on pracował u Tony'ego Blaira. Ale to tak na marginesie. W każdym razie, no teraz to mogę się przyznawać, prawda, jeszcze bardziej. No ale muszę tą wizytówkę znaleźć. W każdym razie w tej chwili, jak jechał pociągiem do Londynu, to już go helikopterami, go prawda, media tam obserwowały ten pociąg, trzeba by na pewno dojedzie pewnie w tym sensie. No, trzeba pamiętać, że jeżeli chodzi o kampanię, to kampania w Wielkiej Brytanii jak zwykle była, delikatnie mówiąc, barwna. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie Czarną Żmiję, prawda, i jego żarty z brytyjskich wyborów, które zresztą kiedyś wyglądały równie spektakularnie. Tutaj prasa przypomina, że Burnham właśnie stał na scenie z innymi kandydatami. Jeden miał na głowie kosz na śmieci, drugi był przebrany za lisa. Więc tutaj ci ekscentrycy sobie nieźle radzą w tych kampaniach. Natomiast oczywiście Burnham mówił wprost, jest obdarzony naturalnym urokiem osobistym. No właśnie, dlatego mówię, że ja go prawie na pewno z nim się spotkałem i się poznałem. W każdym razie tak, najpierw wygrał wybory uzupełniające, znaczy w Makerfield, to jest to, co spowodowało, że zostanie parlamentarzystą. Jak zostaje parlamentarzystą, to już może zostać premierem. Zapytali się go, jak się czuje po tym wyborze. No więc on odpowiedział to autentycznie, bo to jest dzisiaj w mediach opisywane. On powiedział, że idzie na piwo, prawda? Więc już się może podobać. Krótko mówiąc, on był, jeżeli chodzi o burmistrza właśnie tego Greater Manchester, to piastował tą funkcję przez 9 lat. Został uznany za jednego z najbardziej wpływowych polityków regionalnych Wielkiej Brytanii. Nazwano go notabene, nawiązując do Gry o Tron, prawda, King of the North, prawda, jeszcze powinien posiadać wilkora, to byłoby rzeczywiście już przedsięwzięcie. Był przez 16 lat w parlamencie, co więcej, to co on symbolizuje dla Partii Pracy to nadzieję wyborczą. Trzeba też pamiętać, że ten mandat na tym terytorium, gdzie on go zdobył, to jest mandat typowo pro-brexitowy, gdzie rządzi praktycznie, a w każdym razie w sondażach dominuje partia antyimigracyjna Nigela Farage'a. Także to, że wygrał, jest to duży sukces dodatkowo wizerunkowy. Więc no w tej chwili jego osiągnięcia z dawnych czasów, zaraz Państwu opowiem dokładnie o jego drodze życiowej, ale tutaj przynajmniej w Manchesterze mówi się o wielkim wzroście gospodarczym. Jak to dzisiaj pisze prasa amerykańska o nim, że za jego kadencji, cytuję dosłownie, panoramę Manchesteru pokrył las dźwigów i wieżowców. Co więcej, udało mu się znaleźć udane połączenie polityki probiznesowej i socjaldemokratycznej, że jest bardzo pragmatyczny. On zresztą w 2009 roku zapytany został o trzy wartości, tak? Więc oprócz rodziny. No więc powiedział tak: klub piłkarski Everton, partia pracy i kościół katolicki. Więc, ale potem jeszcze powiedział, że nie jest szczególnie religijny. Więc to jest ciekawostka. Co więcej, no on się urodził 7 stycznia 1970 roku, czyli jest ode mnie trochę starszy, w Aintree na przedmieściach Liverpoolu. Jego ojciec był inżynierem telefonii, matka pracowała jako recepcjonistka. W 15 roku, w wieku lat 15, dołączył do partii pracy. Studiował anglistykę w Cambridge. Tam poznał zresztą swoją przyszłą żonę. Mają troje dzieci. Więc z jednej strony wychowany w szkole powszechnej w przemysłowym Lancashire, potem dyplom z Oxbridge, prawda, no to jest jakby wskazywane, że to go ukształtowało. Zwolennicy wskazują również na jego osobiste zaangażowanie w sprawy społeczne. Od czasu objęcia stanowiska burmistrza w 2017 roku Burnham przekazuje 15% swojej pensji na cele charytatywne, głównie na bezdomnych. Natomiast on, tutaj krytycy mówią tylko o jednej rzeczy, to znaczy, że jest bardzo ambitny, ale niechętnie zajmuje stanowiska, które mogłyby zrazić wyborców. Wiecie Państwo, z drugiej strony, czy no, ktoś to chce robić tak, jak wyborcy chcą, to trudno jest jako zarzut, tak? Ten właśnie, ten dogmatyczny mesjanizm lewicy powoduje, że lewica ma się w tej, jest tak w złej kondycji, w jakiej jest w wielu miejscach. Że, krótko mówiąc, lud chce inaczej, ale my wiemy lepiej, bo my mamy, prawda, ten, no, promienie kosmiczne nam padają przez brak foliowej czapeczki i stąd mamy różne pomysły. I potem się dziwimy, że mamy 5% w sondażach albo 7%. No jest, w Wielkiej Brytanii tak nie jest. Zresztą ja powiem Państwu w ogóle, to jest ta jeszcze, przepraszam, taka moja osobista refleksja, ponieważ ja poznałem wielu posłów Partii Pracy, kiedyś paru bardzo prominentnych, jednego skompromitowanego totalnie ostatnio, ale jedna rzecz jest pewna, to znaczy oni są naprawdę znakomicie przygotowani do polityki, pięknie potrafią przemawiać. To jest w ogóle standard. To nie chodzi o dobry język angielski, chodzi o formułowanie myśli. Są często bardzo, bardzo dobrzy merytorycznie. To w ogóle nie ma porównania. Tym bardziej, że te primaries w ramach partii, czy konserwatywnej, czy partii pracy, szczególnie w takich okręgach, które są okręgami mocno konkurencyjnymi, najpierw powodują taką no, morderczą konkurencję wewnątrz partii. A w związku z tym człowiek się tam naprawdę musi natrudzić, musi się wykazać. Ja mogę Państwu powiedzieć, przepraszam, to jest taka dygresja, jak jeden poseł właśnie mi opowiadał, jak kiedyś właśnie miał być nominowany, to jeszcze właśnie w czasach Tony'ego Blaira. Mówił, że właśnie, że on nienawidził wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej, prawda? Wtedy Unia była jeszcze w Unii Europejskiej. Mówił, że po prostu nienawidził tego, że mówił, że to jest nielogiczne, niespójne, źle napisane prawo i wszyscy wiedzieli, że on po prostu tego nienawidzi. W związku z tym, jak mieli takie zgrupowanie, na którym miało być dojść do wytypowania, bo to są przecież, pamiętajcie Państwo, że tam są JOW-y, w związku z tym jeden kandydat może być tylko. W związku z tym albo on, albo jego kolega, konkurent z partii. No to co zrobili? O 3 rano zapalają się światła tam, gdzie on spał w pokoju, wparowuje kierownictwo partii i dawaj przepytywać go po prostu punkt po punkcie, z czego ze wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej, której musiał się wykuć na blachę, pomimo tego, że jej nie cierpiał, ale musiał znać. To pokazywało dla mnie właśnie taki sygnał, jak to tam potrafi też bywać i jak te kryteria są kryteriami merytorycznymi też, a nie tylko takimi jak u nas. No więc właśnie to jest taka różnica. W każdym razie właśnie no, obrońcy właśnie Burnhama twierdzą, że zdolność adaptacji jest jedną z jego największych zalet. Trzeba pamiętać, że Burnham z powodzeniem pełnił urzędy pod wodzą trzech bardzo różnych liderów Partii Pracy. Pracował z Tony Blairem, pracował z Gordonem Brownem i z Jeremym Corbynem. I wykazał się umiejętnością współpracy z różnymi skrzydłami jednak mocno podzielonej w tej chwili partii. pełnił funkcję sekretarza stanu do spraw kultury, mediów i sportu w gabinecie Brauna oraz chyba ministra zdrowia, z tego co pamiętam. Dwukrotnie ubiegał się o przewodnictwo Partii Pracy, zajął czwarte miejsce w 2010 roku i w drugie za Corbynem w 2015. W tej chwili prawdopodobnie w połowie lipca będzie na Downing Street 10. Pochwalę się Państwu, byłem na Downing Street 10 wtedy u premiera. Więc no właśnie. Natomiast jego awans jest niemal pewny, bo główny potencjalny konkurent, prawda, minister zdrowia West Streeting wycofał się i poparł właśnie w poniedziałek Burnhama. No więc tak, jeżeli chodzi o dorobek Burnhama, no to jest polityka wewnętrzna, transport, mieszkalnictwo i rozwój gospodarczy. Nie musiał zajmować jako burmistrz stanowisk w polityce zagranicznej, ani też zajmować się wojną albo bezpieczeństwem narodowym. Natomiast no to jest oczywiście ogromny awans, natomiast no trudno też powiedzieć, że to nie jest osoba nowa, tak? Więc ci, którzy mówią, a on nigdy nie był premierem, no przepraszam, to jakby to niewielu było wcześniej, prawda, przed nim, żaden z poprzednich premierów nie był wcześniej, przynajmniej tych ostatnio. Więc krótko mówiąc, dla entuzjastów Partii Pracy, dla zwolenników jest to, co jest właśnie, to co on potrafi robić, czego nie potrafił zrobić Starmer, to jest ponowne nawiązanie kontaktu z wyborcami. Ponieważ to, co się działo za czasów Starmera, a i wcześniejszych, to jest właśnie to, co spotkało kiedyś naszą lewicę i już się nie pozbierała, a mianowicie oderwanie od elektoratu. To jest niestety gigantyczny błąd, nie będę mówił kogo, ale generalnie to był gigantyczny błąd, ponieważ to jest tak, w Polsce Państwo widzieliście, był taki moment, kiedy doszło do takiej zamiany, gdzie lewica tak naprawdę stała się partią liberalno-demokratyczną, można powiedzieć, natomiast partią socjalną, prawda, społeczną, no, trudno powiedzieć, że socjaldemokratyczną, ale partią w każdym razie ludzi pracy, stało się prawica. I to zarówno prawica ta pisowska, jak i ta prawica jeszcze bardziej na prawo, prawda, która notabene właśnie odcina się od... No oczywiście chodzi o to, że, znaczy, że się Państwo wiedzieli, no to też nie jest... Baza jest zupełnie inna, prawda, tutaj był socjaldemokratyczny humanizm, w PiSie i na prawo jest personalizm chrześcijański, no ale no niestety to są oba te systemy wartości są prawie jeden do jeden spójne, prawda, bo one niewielkimi różnicami w kwestiach powiedzmy gospodarczo-społecznych są bardzo bliskie, no i powiedzmy jak lewica sobie dała odebrać to bycie reprezentantem ludzi pracy, tak już pozostało. Tam w Wielkiej Brytanii jest jeszcze bardziej skomplikowana kwestia, bo się również na przykład te polowania na przykład na tych lewicowych, jakby nie było demonstrantów, którzy sobie znaczki Filistynów przypinali, versus niepolowania policji na wszystkich tych, którzy tam sobie ze sztućcami oraz i innym sprzętem kuchennym biegają po ulicach i robią odtworzenie, nie wiem czego, bitew z czasów wojen zuluskich, tylko tyle, że na ulicach brytyjskich miast, no to jest coś, co obciąża i obciążało Starmera. I to zresztą takie samo oderwanie od elektoratu uderzyło przecież w demokratów i w Kamale Harris. I tego samego właśnie się spodziewa Partia Pracy, że pod rządami Burnhama się uniknie. Czy mu się uda, bo dziedziczy niesamowicie trudną sytuację polityczną w bardzo podzielonej Wielkiej Brytanii, to jest już zupełnie inna sprawa. W każdym razie tutaj pytany taki profesor, dzisiaj cytowany Tong, to jest profesor z Liverpoolu, z Uniwersytetu, powiedział coś takiego, że Partia Pracy została zrehabilitowana wyborczo i powiedział, że Burnham ma jedną wyraźną przewagę nad Starmerem, trudno go nie lubić. No Starmera to mało kto lubił chyba. Dobrze, co jeszcze mogę powiedzieć Państwu, bo teraz wyszukałem jeszcze ciekawostki właśnie, jeżeli chodzi o to, co Burnham robił po tym, jak wstąpił do Partii Pracy i studiował właśnie anglistykę w Cambridge, to po ukończeniu studiów poszedł właśnie taką standardową ścieżką Wielkiej Brytanii. W Polsce też tak kiedyś miało być, ale u nas oczywiście zrobiono inaczej, czyli krótko mówiąc, poszedł do pracy w parlamencie jako researcher, prawda, czyli taki zaplecze merytoryczne, badacz, prawda, który wyszukuje informacje i merytoryczne dane dla po prostu posłów, tak? Po raz pierwszy został wybrany do Izby Gmin w 2001 roku. Był doradcą, jak wtedy właśnie, to jest tak, to jest dokładnie ten czas. Potem został ministrem u Tony'ego Blaira. Notabene głosował za interwencją wojskową Wielkiej Brytanii w Iraku w 2003 roku. Jego najważniejszym stanowiskiem było właśnie stanowisko ministra zdrowia u następcy Blaira, czyli Gordona Browna. Potem będzie jednym z niewielu czołowych urzędników ery Blaira, który jeszcze będzie współpracował właśnie z Jeremym Corbynem, którego usunęli notabene z Partii Pracy. Usunęli go, wiecie państwo, za co? To jest właśnie najfajniejsze w tym wszystkim. Za to, co teraz ta partia robi, to znaczy już Starmer zaczął robić, a mianowicie za krytykę masowej depopulacji w pewnej części świata przez najbardziej humanistyczną armię. Corbyn po prostu mówił, że to należy potępiać, natomiast oni powiedzieli, nie, tego nie wolno. To jest antyszamanizm i go wywalili z partii. A w tej chwili sami powtarzają jego tezy i udają, prawda, że to jeszcze ich własne i żadnego tam Corbyna na początku tego wszystkiego nie było. Corbyna, a nie Corwina. Chociaż jeśli chodzi o w tej chwili o jakby umiejętność skupiania dyskusji wokół różnych tekstów, to Corbyn i Corwin mają tą cechę wspólną. Bo też potrafią, jak coś powiedzą, to potem wszyscy o tym dyskutują. No, Corwin to już chyba teraz nie, ale kiedyś tak często bywało. No dobrze, Burnham dwukrotnie właśnie ubiegał się o przywództwo partii, natomiast no właśnie za Corbynem był w 2015 roku. W 2017 odszedł z parlamentu, zrezygnował z mandatu. Był właśnie przez dwie kadencje jako burmistrz Manchesteru i został określony jako obrońca północy, a dokładniej mówiąc północnej robotniczej ludności Anglii, czyli King of the North. Zresztą, proszę państwa, no, Brytyjczycy też mają poczucie humoru, jak wiemy, i oni oczywiście też wiedzą, że nawiązują dokładnie do Gry o Tron. No więc tam takie teksty też latały, właśnie północ pamięta i tak dalej, jeśli chodzi o te relacje między robotnikami z północy Anglii, prawda, a rządami Starmera. W każdym razie najważniejsze jest to, że w ogóle on dostał ten przydomek w 2019 roku, skrytykował sposób, w jaki rząd potraktował Manchester podczas pandemii COVID-a. No i wtedy właśnie się to przyjęło i od tej pory go tak nazywają. Co więcej, rezultatem tego jest coś, co w mediach brytyjskich nazywa się manchesteryzm. Czyli to jest strategia polityczna oparta na lokalnej kontroli nad podstawowymi usługami, czyli na przykład nad takimi jak transport publiczny, a jednocześnie właśnie modernizacji na przykład systemów transportowych, na przykład transportu autobusowego, który wbrew pozorom jest kluczowy w takich miastach robotniczych. Jeżeli ludzie muszą płacić nie wiadomo ile i nie mają sprawnie działającego tego systemu, no to nie dojadą do pracy, prawda? Albo będą wydawali znaczną część pensji na dojazdy. Więc Burnham, oczekuje się jednej rzeczy, że Burnham zrobi to, co zresztą teraz i Trump robi, to znaczy, krótko mówiąc, będzie stosował podejście bardziej interwencyjne do gospodarki Wielkiej Brytanii, która słabnie. Co więcej, wezwał też do głębokiej reformy podupadających usług socjalnych, zaproponował program budowy mieszkań komunalnych i poparł wprowadzenie limitu na przykład 2 funtów, na bilety autobusowe. Jak wiecie państwo, Wielkiej Brytanii, ci, to mieszkają w Wielkiej Brytanii, wiedzą, prawda, że transport jest kosmicznie drogi. Co więcej, opowiada się za przejęciem Thameswater, to jest prywatne przedsiębiorstwo użyteczności publicznej obsługujące znaczną część południowej Anglii przez państwo. No ale oczywiście to wszystko zależy jeszcze od jednej rzeczy, kogo weźmie na kanclerza skarbu, który będzie nadzorował politykę podatkową i wydatkową. Tego jeszcze nie wiemy. Co więcej, Burnham nawoływał do reindustrializacji w północnej Anglii, powiedział, że edukacja musi być tak przeorganizowana, żeby kierować ludzi ku karierze w przemyśle, a nie do obecnego systemu zdominowanego przez studia uniwersyteckie. No więc, mój człowiek, tak? Co więcej, on nie jest takim typowym progresistą, on sugerował też cięcia wydatków socjalnych, na przykład żeby pokrywać wzrost wydatków na obronę. Poparł również panią minister spraw wewnętrznych, czyli panią Mahmud, sugerując, że jej reforma systemu imigracyjnego powinna pójść jeszcze dalej. Poparł również szefa policji w Manchesterze, który sprzeciwiał się wobec niektórych postępowych polityk wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i został nawet nazwany antyprzebudzonym, czyli antywokistą, tak? Co więcej, powiedział też, że Wielka Brytania musi wyjść poza zadłużenie rynków obligacji. stwierdził, że większy deficyt budżetowy i większe zadłużenie, no przez to inwestorzy, prawda, podnieśli rentowność obligacji benchmarkowych. Co więcej, Burnham stwierdził, że jego komentarze były źle zrozumiane, niedawno podjął działania mające na celu uspokojenia inwestorów, zobowiązał się do przestrzegania narzuconych przez obecną kanclerz skarbu Reeves ograniczeń dotyczących wydatków i zaciągania pożyczek, które wymagają, żeby rząd pokrywał codzienne wydatki wpływami z dochodów, a zadłużenie spadało w relacji do gospodarki. Natomiast Burnham obiecał również, że nie zrobi żadnego wyjątku dla wydatków na obronę. No więc teraz tak, dlaczego jest właśnie popularny wśród parlamentarzystów Partii Pracy? Otóż no, twierdzi się, że on kultywuje wizerunek człowieka ludu. Był właśnie obrońcą wyborców z klasy robotniczej w miastach północnej Anglii. Notabene właśnie zmieniło poparcie z Partii Pracy na Reform UK, czyli właśnie dochodzi tam do dokładnie takiego samego mechanizmu jak w Polsce, gdzie się, że tak powiem, robotnicy odwracają od lewicy, idą w kierunku właśnie prawicy i prawicy skrajnej. Znaczy tam ta prawica skrajna to jest ta prawica tak zwana populistyczna, ona odróżni się trzeba od konserwatywnej, która z robotnikami ma niewiele wspólnego, a jest raczej no, element, powiedzmy ostoją kultywacji tradycji monarchistycznych. Tak? Więc ten Reform UK, brexitowy Farage'a, prawda, jest populistyczny, więc może konkurować z lewicą spokojnie, właśnie dokładnie to robi. Zresztą to jest w ogóle uważane jest za zagrożenie dla Partii Pracy, pomimo tego, że jest to partia prawicowa, to ona odbiera lewicy, a nie konserwatystom. No więc co jeszcze można powiedzieć o Burnhamie? Tak sobie wynotowałem, ale chyba nie. W każdym razie no Burnham, wielka nadzieja lewicy w Wielkiej Brytanii i zobaczymy, co mu się uda i czy mu się cokolwiek uda. Ja osobiście trzymam kciuki za niego. Podstawową kwestią, którą będzie musiał rozstrzygnąć tak naprawdę, która oprócz oczywiście tych kwestii takich bytowych, które są wbrew pozorom super ważne, no to jest kwestia powiedzmy bezpieczeństwa i kwestia migracji. Jeżeli pójdzie dalej za tym, co tam pani Mahmud robi, a i za dalej pójdzie za powiedzmy ciosem i przyjmie to samo rozwiązanie, które jest w tej chwili w Unii Europejskiej planowane, zaraz będę zresztą o tym mówił, no to ma szansę, tak, że mu się uda. Natomiast no, dziedziczy wyjątkowo złą sytuację, już tej, wyjątkowo złą nastroje, można powiedzieć, w bardzo podzielonej Wielkiej Brytanii. O, w ten sposób. No i każde sprawy właśnie związane z albo z socjalem, albo z migracją będą uderzały bez względu na to, czy jest miły, czy też nie. I on będzie właśnie, pomimo tego, że nie on to zrobił, to on będzie obrywał za to, co zrobiły poprzednie rządy. Proszę Państwa, mamy temat kolejny. Państwo często prosicie mnie, żebym nie pomijał tutaj takich różnych wątków też europejskich, pomimo tego, że staram się tego unikać, ale jeżeli są jakieś większe zawirowania, szczególnie w naszym otoczeniu strategicznym, to trzeba to jednak odnotować. Mamy oto, proszę Państwa, poważne kolejne zawirowania w Rumunii, który to kraj jest pogrążony jednak w kryzysie politycznym i to poważnym, nieustającym. W tej chwili doszło do takiego zamieszania, że oto kandydat na premiera przegrał głosowanie nad wotum zaufania. Kandydat na premiera nie uzyskał aprobaty parlamentu dla swojego gabinetu, co powoduje tak naprawdę polityczny impas i przede wszystkim grozi wstrzymaniem kluczowych reform w ramach finansowania też z Unii Europejskiej. Co może po prostu oznaczać wstrzymanie pieniędzy z Unii Europejskiej, bo reformy nie są, nie będą przeprowadzone, bo nie ma komu przeprowadzić, bo nie ma rządu, bo nie ma większości. No więc Adrian Vestea musiałby uzyskać 233 głosy potrzebne do uzyskania wotum zaufania. Nie udało się. Co więcej, został on niespodziewanie nominowany. Zaskoczyło to jego sojuszników. Uniemożliwił Vestei uzyskanie kluczowego poparcia ze strony własnej partii, partii liberalnej, która ma go notabene wykluczyć ze swoich szeregów, przez to, że właśnie wystartował, jak rozumiem, bez mandatu partii, no oraz dwóch innych proeuropejskich sił z byłej koalicji rządzącej. Co więcej, próbował zdobyć poparcie głównej skrajnej prawicowej partii AUR, również to się zakończyło niepowodzeniem, ponieważ jej posłowie po prostu wyszli przed głosowaniem, co w zasadzie już zadało cios jego mało prawdopodobnej zresztą kandydaturze. To jest tak, że trzeba pamiętać, że proeuropejski sojusz czterech frakcji rozpadł się w maju z powodu niepopularności i zacieśniania polityki fiskalnej. to najnowsze niepowodzenie może doprowadzić do kolejnych opóźnień w rozwiązaniu jednego z największych deficytów budżetowych w Unii Europejskiej, no i wprowadzeniu reform, które do końca sierpnia uwolniłyby miliardy euro z kluczowych funduszy na odbudowę. Więc przedterminowe wybory są na razie mało prawdopodobne, chociaż ja czytałem akurat, że tam na nagłówkach w prasy rumuńskiej gdzieś tam się to pojawia, że coraz bliżej, tak? No więc to jest do uruchomienia tej opcji, czyli przedterminowych wyborów są potrzebne dwa głosowania w sprawie wotum zaufania. Prezydent nie ma ku temu większych motywacji, natomiast no w tej chwili w sondażach prowadzi skrajna prawica. Więc czy to, co jest określane dla purystów, czy to, co jest określane tam jako skrajna prawica? Impas prawdopodobnie spowoduje też, no nie wiadomo, co będzie z ratingiem w ogóle Rumunii. Poza tym deficyt budżetowy plus niestabilność polityczna, to może właśnie tutaj no, rzekomo ocena kredytowa zostanie obniżona do poziomu tak zwanego śmieciowego i wtedy no, kraj nie może, znaczy może pożyczać, ale na wielki procent i mało kto będzie chciał pożyczać takiemu krajowi pieniądze, krótko mówiąc, więc to ma ogromne znaczenie. No teraz prezydent Dan będzie musiał szukać nowego kandydata na premiera, co notabene nie będzie pewnie proste, bo nominował tego Vestaye bez konsultacji z liberałami. Liderzy partii zresztą oskarżyli prezydenta o próbę wywołania rozłamu w ugrupowaniu w ten sposób. To też trzeba pamiętać, że stało się to po majowej decyzji dominujących socjaldemokratów o połączeniu sił ze skrajną prawicą w celu odsunięcia premiera Bolojana, co było pierwszym krokiem, który podważył zaufanie między byłymi partnerami. No więc dwaj główni byli partnerzy koalicyjni przedstawili swoje stanowisko przed potencjalnymi rozmowami i socjaldemokraci wykluczyli poparcie dla gabinetu mniejszościowego, który by się składał z liberałów i dwóch pozostałych mniejszych partii, podczas gdy liberałowie zadeklarowali poparcie dla gabinetu mniejszościowego socjaldemokratów w ramach sześciomiesięcznego porozumienia. Liberałowie również opowiadaliby się za gabinetem mniejszościowym z udziałem dwóch mniejszych partii. No jest tak to mniej więcej w tej chwili wygląda. Już nie będę wnikał, bo to nie ma sensu w politykę rumuńską. Żebyście Państwo wiedzieli, mamy kolejną destabilizację w Rumunii, kolejny problem gospodarczy. A to tylko dla wszystkich tych, którzy inwestują ewentualnie w Rumunii albo chcą inwestować, warto wiedzieć, kraj prawdopodobnie spadnie w ratingach, ma wielki deficyt budżetowy, nie będzie miał na razie pieniędzy z Unii Europejskiej, bo nie wprowadza reform, bo nie ma jak, bo jest zdestabilizowany politycznie. Kropka. Mamy, proszę Państwa, też temat kolejny, bardzo ciekawy. Dzisiaj to Financial Times pisze o tym, że po rozmowie z panią Frederiksen, czyli premier Danii, która poparła pomysł centrów powrotowych dla nielegalnych migrantów spoza Europy. Otóż powiedziała ona, że kraje europejskie mogłyby utworzyć finansowane przez Unię Europejską ośrodki deportacyjne poza granicami Unii Europejskiej już od przyszłego roku. Więc tutaj ona zresztą też, no to zaostrzenie polityki migracyjnej jest napędzane nie tym, że nagle ktoś zmądrzał, tylko zobaczył sondaże, że partie skrajnej prawicy praktycznie pompują się z każdym dniem ze względu właśnie na to, że nic się z nielegalną migracją nie robi i nie robiło od, no proszę Państwa, już w tej chwili 10 lat ponad, więc dano 10 lat partiom, które bardzo często były jakieś tam marginalne w różnych krajach, nagle wyrosły na główne siły polityczne i dopiero wtedy zaczęto się zastanawiać, czy może warto byłoby rozwiązać problem, który one od dawna obiecują rozwiązać. Znaczy, to nie znaczy, że mają jakiś pomysł, ale obiecywać obiecują. W każdym razie Frederiksen poparła właśnie pomysł centrów powrotowych. Powiedziała, zobaczycie grupę krajów, która będzie koalicją chętnych, wspieraną przez komisję. W latach 26-27 zobaczymy pierwszy hub powrotowy poza Europą. Myślę, że uda nam się to zrobić w ciągu najbliższego roku. No więc zlecanie zarządzania migracją krajom spoza Unii Europejskiej od dawna była tematem tabu. Natomiast w ostatnich latach coraz więcej rządów popiera ten pomysł. Na przykład rząd duński był pierwszym w ogóle propagatorem tej koncepcji i 5 lat temu rozpoczął rozmowy z Rwandą na temat utworzenia tam ośrodka dla osób ubiegających się o azyl. Plany zostały zawieszone w związku z politycznym zamieszaniem oraz obawami dotyczącymi prawa i praw człowieka. Natomiast no teraz te komentarze pojawiły się po tym, jak 19 państw Unii Europejskiej opowiedziało się za polityką migracyjną na wzór włoskiego centrum migracyjnego, które ma powstać w Albanii, i stwierdziło, że powinna być ona finansowana z budżetu Unii Europejskiej, to centrum czy ta polityka. Na początku tego miesiąca jeden z głównych doradców Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości stwierdził, że albański program mógłby być zgodny z prawem Unii, jeżeli będzie stosował unijne przepisy dotyczące praw człowieka co do osób tam przetrzymywanych. Natomiast jeszcze nie ma ostatecznej decyzji Trybunału. W każdym razie rzecznik Komisji Europejskiej powiedział w poniedziałek, że istnieją już przepisy dotyczące utworzenia centrów i że kolejne kroki leżą w rękach państw członkowskich, a Bruksela jest gotowa ocenić każdą dojrzałą propozycję. Natomiast niektóre państwa, zwłaszcza Francja, sprzeciwiają się temu. Macron powiedział, że nie widział działającego centrum powrotowego i że byłby przeciwny wykorzystywaniu budżetu Unii na takie programy. Nie jestem pewien, Francja ma takie centrum powrotowe, nazywa się Wielka Brytania, prawda? Ci migranci, którzy przybywają do Francji, potem udają się do Wielkiej Brytanii, więc tam jest centrum powrotowe dla Francji. Potem jakoś nie chcą wracać. W każdym razie Macron powiedział, nie jestem pewien, czy są to fundamentalne zasady, na których zbudowano naszą Europę. No więc Frederiksen spotkała się z krytyką ze strony socjaldemokratów za swoje radykalne stanowisko. Natomiast wielu twierdzi, że zagwarantowanie standardów Unii i praw człowieka w ośrodkach poza Unią będzie niemożliwe. Nie wiadomo czemu. W każdym razie prawa człowieka, ona podkreśliła, będą chronione, nie podając jednak szczegółów. Powiedziała również, że nie przeszkadza jej poparcie partii skrajnie prawicowych dla jej planów, biorąc pod uwagę, że nie zgadza się z nimi w innych kwestiach. Ona mówi tak, jako socjaldemokratka zdaję sobie sprawę, że cenę, jaką płacimy, gdy migracja staje się problemem, płacą niższe klasy społeczne. Bycie socjaldemokratką w dzisiejszych czasach oznacza zajmowanie się problemem masowej migracji w Europie. Nikt nie był w stanie mnie przekonać, że tworzenie centrów repatriacyjnych poza Europą nie jest socjaldemokratycznym pomysłem. Ja od razu mówię, też tak uważam, tak? Zresztą od zawsze. Centra muszą być zgodne z prawem międzynarodowym, myślę, że wszyscy się z tym zgadzają, będzie to więc centrum poza Europą, ale na europejskich warunkach. Nikt z nas nie chce zrobić czegoś, co nie jest zrównoważone, chcemy to robić we właściwy sposób i traktować ludzi tak, jak traktujemy ich w Europie. No jest to rozporządzenie, które miałoby przyjmować osoby ubiegające się o azyl, których wnioski odrzucono i których nie można deportować do domu, przeszło w ubiegłym tygodniu przez Parlament Europejski. Przy poparciu partii właśnie skrajnej prawicy europosłowie skandowali odesłać ich z powrotem. To pewnie Państwo to widzieliście na wideo. Tutaj Frederiksen nie podała nas krajów, znaczy odmówiła powiedzenia, bo to nie to, że nie podała, odmówiła powiedzenia, z którymi krajami Dania prowadzi w tej chwili rozmowy w sprawie przyjęcia proponowanych centrów. Powiedziała natomiast, że chce, żeby centra obsługiwały zarówno osoby, którym wydano nakaz opuszczenia Unii, jak i osoby ubiegające się o azyl, ale przyznała, że zakres nie został jeszcze ustalony. Gdzie rozwiążemy problemy związane z masową imigracją? Powiedziała, teraz po raz pierwszy naszym zdaniem musi to nastąpić poza Europą i to jest największy ruch, największa zmiana w tym wszystkim. Przeszliśmy od rozmów o potrzebie kontrolowania naszych granic do tego, jak na bardzo konkretnym poziomie stworzyć takie centra. Także tak jak mówię, proszę Państwa, to jest jakaś nadzieja dla Europy, że coś takiego się stanie, trochę późno. Trzeba było to robić sekundę po tym, kiedy Angela powiedziała, że wszyscy mają przyjeżdżać, a potem się udaje. Ja jestem przekonany, ja się jeszcze założę, że na koniec tej całej awantury okaże się, że to Polska była za tym wszystkim, prawda? I że to my żeśmy zaprosili, bo tak to niestety już w tym wypaczaniu historii różnych bywa. Natomiast powiem Państwu, że to jest oczywiście, pomysł jest bardzo dobry. Zastanawiam się tylko, gdzie coś takiego mogłoby być. Faktem jest, że właśnie widzicie Państwo, szkoda, że nie jesteśmy tak pokłóceni z Rosją, bo oni mają znakomite obszary do takiego centrum. Na przykład jest takie piękne miejsce, nazywa się Omsk albo Tobolsk. Ewentualnie jest jeszcze takie bardzo ładne Ojmiakon nad Indygirką, znane zresztą ze swojego rześkiego powietrza przez znaczną część roku. To jest takie idealne miejsce, w którym mogliby migranci z różnych krajów, szczególnie ciepłych, oczekiwać na ciąg dalszy. No ale niestety tam to się nie da. My nie mamy niestety takich obszarów zaprzyjaźnionych, no ale inne kraje, prawda, mają. No proszę Państwa, mamy temat kolejny, nazwałem go sensacyjnie, choć bardzo sensacyjny nie jest, nakaz aresztowania komisarza Unii Europejskiej. Chodzi oczywiście o byłego komisarza, nie o aktualnego, jeszcze do tego nie doszliśmy, ale prawda, pracujemy nad tym, tak? Otóż chodzi o nakaz aresztowania byłego komisarza Avramopoulosa w związku z aferą Qatargate. Grecki, obecnie poseł, został oskarżony w związku ze skandalem gotówka za wpływy. Belgijskie władze wydały europejski nakaz aresztowania byłego greckiego komisarza Unii Europejskiej spraw migracji Avramopoulosa w związku ze skandalem Qatargate. To jest zresztą potwierdzone przez greckich urzędników, anonimowych jak zwykle. Afera Qatargate, przypomnijmy, wybuchła w grudniu 2022 roku po odejściu Avramopoulosa z komisji, Kiedy to belgijska policja przeprowadziła serię nalotów na nieruchomości i biura w Brukseli, aresztowała kluczowych podejrzanych i przejęła torby z gotówką w ramach jednego z największych śledztw korupcyjnych w Unii Europejskiej. Główne zarzuty dotyczą przyjmowania przez osoby powiązane z Parlamentem Europejskim pieniędzy lub prezentów w zamian za wykonywanie poleceń Kataru. Tutaj jeden z greckich urzędników powiedział, byłemu komisarzowi postawiono zarzuty udziału w organizacji przestępczej, a władze łączą sprawy z dochodami, jakie otrzymywał od organizacji pozarządowej będącej w centrum skandalu. Belgijskie władze wezwały byłego komisarza do złożenia zeznań prawie rok temu, ale nie stawił się, no i teraz już jest tak, jak jest. Były poseł do Parlamentu Europejskiego Panzeri, była europosłanka Ewa Kaili i jej mąż Francesco Giorgi zostali aresztowani i oskarżeni o korupcję, pranie pieniędzy i udział w organizacji przestępczej w ramach śledztwa w sprawie Qatargate'u. Zostali zwolnieni z aresztu w oczekiwaniu na proces, ale w ciągu ostatnich kilku lat w sprawie nie poczyniono większych postępów. Avramopoulos, który jest obecnie posłem do Parlamentu Greckiego, był komisarzem do spraw migracji w latach 2014-2019. I był honorowym członkiem zarządu organizacji pozarządowej Fight Impunity, które założył Panzeri. Avramopoulos zrezygnował z członkostwa w organizacji natychmiast po wybuchu skandalu. Władze belgijskie wezwały go do złożenia zeznań, ale nie odpowiedział. Natomiast sam Avramopoulos powiedział, mój udział w Fight Impunity od samego początku był całkowicie pozbawiony obowiązków wykonawczych lub zarządczych. Powiedział, że w okresie od lutego 2021 do 2022 organizacja pozarządowa wypłaciła mu 73 tysiące euro. Powiedział, ta sprawa nigdy nie miała ze mną nic wspólnego. Sprawa, którą próbowano powiązać z moim nazwiskiem, została zamknięta 3 lata temu z zachowaniem pełnej przejrzystości instytucjonalnej i za zgodą Komisji Europejskiej na mocy decyzji podpisanej przez jej przewodniczącą Ursulę von der Leyen, więc wciągnął w tym momencie w to wszystko Ursulę von der Leyen. Wszelkie próby ponownego otwarcia sprawy przez władze belgijskie i wplątania mojego nazwiska, czy to poprzez bezpodstawne zarzuty, czy też przeinaczanie faktów, są arbitralne, niedopuszczalne, podejrzane i spotkają się z wszelkimi dostępnymi środkami prawnymi. Aby nakaz aresztowania mógł zostać wykonany, grecki parlament musiałby zagłosować za uchyleniem immunitetu Avramopoulosa. Ów natomiast powiedział, chociaż jest to całkowicie bezpodstawna sprawa, oświadczam jednoznacznie, że nie będę się powoływał na immunitet parlamentarny, wręcz przeciwnie, osobiście zwrócę się do greckiego wymiaru sprawiedliwości z wnioskiem o pełne zbadanie sprawy i wydanie orzeczenia. Proszę Państwa, i mamy kolejny temat. Kolejny temat jest tematem, o którym ja kiedyś już Państwu opowiadałem parę razy, śledząc po kolei te losy tego takiego ośrodka, które Stany Zjednoczone sobie załatwiły z rządem Kenii. To miał być ośrodek, w którym mieliby być przechowywani obywatele amerykańscy niewpuszczeni do USA w związku z podejrzeniem o zachorowanie na ebolę lub chorzy na ebolę. Miałby on powstać w Kenii i jak Państwo pamiętacie, były wielkie demonstracje przeciwko temu, również Sąd Najwyższy wydał zakaz budowy tego ośrodka i budowy, rozbudowy i oczywiście funkcjonowania. Otóż w tej chwili mamy kolejny zwrot akcji. Otóż kenijski sąd uznał ministra zdrowia winnym obrazy sądu w związku z planowanym ośrodkiem kwarantanny właśnie dla obywateli USA. Otóż okazuje się, że minister zdrowia, pan Duale, zignorował zakaz wstrzymania budowy planowanego ośrodka, jak poinformował Sąd Najwyższy. Kenijski Sąd Najwyższy uznał więc ministra zdrowia winnym obrazy sądu za kontynuowanie budowy ośrodka z naruszeniem nakazów sądowych. Sędzia Patricia Mande oświadczyła w poniedziałek, że minister zdrowia Allen Duale zlecił budowę ośrodka w środkowej Kenii pomimo licznych nakazów wstrzymania prac wydanych pod koniec maja i na początku czerwca. Sąd nie może pozwolić, aby jego nakazy okazały się bezpodstawne. Planowano, że obywatele USA narażeni na epidemię w DRK, prawda, czyli w Republice Konga i w Ugandzie, zostaną przeniesieni do bazy lotniczej Laikipia w pobliżu miasta Nanyuki. Natomiast w związku z brakiem zakażeń w Kenii plan wywołał w zeszłym miesiącu protesty setek Kenijczyków, jeśli nie tysięcy, przeciwko proponowanemu obiektowi. Cywile i pracownicy służby zdrowia wyrazili oburzenie perspektywą importu wirusa i skrytykowali kenijski rząd za przyjęcie 13,5 miliona dolarów wkładu USA w działania przygotowawcze, uznając to po prostu za próbę przekupstwa, prawda, w sprawie zrealizowania tej umowy. Prezydent Ruto powiedział, że wyraził zgodę na budowę ośrodka, ponieważ było to porozumienie i partnerstwo z przyjaciółmi, którzy wspierają Kenię od 30-40 lat. Sąd nakazał natomiast wstrzymanie budowy po skargach organizacji Katiba Institute, która argumentowała, że ośrodek jest budowany w tajemnicy i bez konsultacji. Organizacja pozarządowa zażądała szczegółowych informacji na temat umowy, w tym oceny stanu zdrowia i bezpieczeństwa biologicznego, zezwoleń regulacyjnych i protokołów operacyjnych. Pomimo orzeczeń Duale powiedział, że budowa obiektu będzie kontynuowana, informując parlament na początku tego miesiąca, że rząd nie wstrzyma budowy. To jest tak, że dzisiaj ma ten Duale stawić się w sądzie, żeby albo próbować złagodzić wyrok, albo uzyskać go. Za obrazę sądu to jest grozi grzywna około $1,500 oraz 6 miesięcy więzienia. Więc trzeba powiedzieć, że tak, że wybuch epidemii eboli został potwierdzony w Demokratycznej Republice Konga przez Światową Organizację Zdrowia. Do 17 czerwca odnotowano prawie 900 potwierdzonych przypadków i co najmniej 232 odejścia na drogę do Jerozolimy. W Ugandzie, która sąsiaduje z Kenią, odnotowano 19 potwierdzonych przypadków, w tym 2 odejścia. Co najmniej 75 pracowników służby zdrowia w DRK zaraziło się wirusem, 17 odeszło na drogę do Jerozolimy. No w każdym razie kenijscy lekarze i personel medyczny szczególnie otwarcie wypowiadali się na temat proponowanej lokalizacji w Naniukiu, argumentując, że zagrozi ona i tak już kruchemu systemowi opieki zdrowotnej w kraju. Tak na marginesie, amerykańska prasa, kiedy o tym pisała, twierdziła, że natomiast, chodzi o obywateli amerykańskich, że w Stanach Zjednoczonych natomiast istnieją znakomite procedury i znakomite jak gdyby metody transportu i izolacji takich osób, których nie ma zresztą nigdzie indziej na świecie. I CDC takowe ma, bo te przypadki się zdarzały tego wirusa i podobnych już parę razy i tak to się odbywało. Teraz jest to dekretem niejako Trumpa. Jeśli chodzi o oddziaływanie na wyobraźnię, prawda, że jeżeli to się rozprzestrzeniło w Stanach Zjednoczonych, to byłaby oczywiście jakaś wielka katastrofa. Natomiast jeżeli chodzi o systemy opieki zdrowotnej, to chociażby to zarażenie tych 75 lekarzy w tym momencie i pracowników medycznych w DRK pokazuje, że te procedury w Afryce są, no na pewno nie są skuteczne, tak? No więc, proszę Państwa, temat to kolejny psuje trochę nastroje Esprei, prawda, Abraldo de la Esprei, który wygrał wybory w Kolumbii. Otóż Gustavo Petro sugeruje fałszerstwo wyborcze. Ustępujący prezydent, nie to żeby kwestionowano wynik wyborów, ale ustępujący prezydent Kolumbii Gustavo Petro oskarżył państwo położone tam, gdzie chce, o ingerencję w niedzielne wybory prezydenckie, twierdząc, że systemy Krajowego Rejestru zostały naruszone w celu wpłynięcia na wynik. Petro poinformował, że otrzymał dowody sugerujące, że adresa IP kilku serwerów należących do kolumbijskiego Krajowego Rejestru zostały zmienione, co naraziło dane wyborcze i umożliwiło nieupoważnionym osobom wprowadzenie informacji dotyczących lokali wyborczych i centrów głosowania. Petro powiedział, że jedynym podmiotem na świecie, który może to zrobić, jest państwo położone tam, gdzie chce. Ustępujący prezydent powiedział, że wcześniej ostrzegał braci Bautista, że oprogramowanie używane przez rejestr krajowy jest podatne na ataki i powinno zostać zastąpione publicznie dostępnym oprogramowaniem. Dodał, że wniosek o przeprowadzenie audytu przed wyborami został odrzucony, tego oprogramowania. No, Fernando i Camilo Bautista są właścicielami kolumbijskiej firmy logistyczno-drukarskiej, która obsługuje oprogramowanie i usługi wstępnego liczenia głosów dla Krajowego Rejestru Wyborczego. Ci bracia byli oskarżani o oszustwa w USA i Meksyku, co pogłębia długotrwałe obawy Kolumbijczyków dotyczących systemu wyborczego. Petro powiedział, że przedstawi dowody sędziom zdolnym do przeprowadzenia audytu śledczego oprogramowania wyborczego. Zaapelował również o ponowne przeliczenie głosów i szerszą analizę luk w systemie wyborczym. Podczas wojny państwa położnego tam, gdzie chce, ze strefą patronku, Petro był jednym z najbardziej zagorzałych krytyków rządu państwa położnego tam, gdzie chce, na arenie międzynarodowej. Zerwał stosunki dyplomatyczne z tamtym krajem i był jednym z pierwszych światowych przywódców, którzy nazwali wojnę państwa położnego tam, gdzie chce, ze strefą patronku człowieko depopulacją. Koalangiem się posługujemy. Co więcej, wielokrotnie potępiał ataki państwa położnego tam, gdzie chce, na terytorium, porównywał oblężenie strefy do naszyzmu, mówił, że narody demokratyczne nie mogą pozwolić na odrodzenie się naszyzmu w polityce międzynarodowej. Brał też udział w demonstracji w Nowym Jorku, wtedy kiedy zaczął nawoływać amerykańskich żołnierzy do sprzeciwiania się dowódcy, czyli Trumpowi, gdzie mu cofnięto wizę, potem się tam jednak poleciał do Trumpa, polubili się, a w każdym razie zawarli między sobą rozejm. No ale to jest tak, że teraz de la Espreja został ogłoszony zwycięzcą wyborów, pokonał lewicowego rywala Iwana Cepedę, ale pokonał go o mniej niż 1 punkt procentowy. co wystarczy, że udowodni się, że ten 1% został jakoś nieprawidłowo policzony i możemy mieć podważenie w ogóle wyniku wyborów. No, De La Espreja jest zamożnym prawnikiem wspieranym przez Trumpa. On tam w ogóle zobowiązał się do przywrócenia stosunków dyplomatycznych z tamtym krajem, czyli z państwem położonym tam, gdzie chce, przeniesienia ambasady Kolumbii do Jerozolimy i obrony szamanistyczno-chrześcijańskich zasad, które stanowią fundament zachodniej cywilizacji, jak powiedział. Co więcej, powiedział, że poparł Jahunatana dla De La Espreja. No i jego zwycięstwo oznacza znaczący cios dla Solidarności profilistyńskiej w Ameryce Łacińskiej. Co więcej, no w trakcie swojej kampanii De La Espreja poparcie zyskał dzięki obietnicom twardego podejścia do zorganizowanej przestępczości i handlu substancjami ekologicznymi, tak? Zobowiązał się do budowy 10 megawięzień o zaostrzonym rygorze i powiedział, że przestępcy powinni być traktowani jak tu popularne nazwa szkodników. Argumentował również, że przyszłość Kolumbii zależy od zacieśnienia więzi ze Stanami Zjednoczonymi. No więc oskarżenia Petro mogą teraz rzucić cień na wynik wyborów i może dojść do konfrontacji między ustępującym rządem a nową administracją przed przekazaniem władzy. Tym bardziej, że jeżeli się cokolwiek potwierdza, jak mówię, gdyby tam było 10% czy 15% przewagi, to jeżeli nawet by doszło do jakiejś nieprawidłowości w liczeniu głosów, to i tak by na to nikt nie zwrócił uwagi. Natomiast w tej sytuacji i też takiej polaryzacji, proszę zobaczyć, społeczeństwa, powstaje pytanie, co się stanie, jeżeli zostanie udowodnione na przykład, że ktoś, nie wiadomo, czy państwo położone tam, gdzie chce, pozmieniał coś tam, podłubał w tym systemie wyborczym, a władza powie, że nie, na przykład nie będzie powtórki wyborów, albo nie będzie jakichś dogrywek, albo nie unieważni, albo coś. No więc jak państwo pamiętacie, w państwach Ameryki Łacińskiej zostanie partyzantem jest jedną z jakby z uznawanych powszechnie karier zawodowych dla młodych ludzi. No dobrze, proszę Państwa, i to by na dzisiaj było tyle. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Co więcej, zachęcam Państwa do subskrybowania, komentowania, udostępniania. Przypominam Państwu, że każda interakcja zwiększa zasięgi, buduje świadomą społeczność. Bardzo Państwa zapraszam do wspierania na Patronite. To dzięki Państwa wsparciu mogę prowadzić ten kanał, ale też na buymeacoffee.com, buycoffee.tu, suppi, czy na inne sposoby macie Państwo wszelkie możliwe linki w opisie odcinka. Przypominam też oczywiście, że to miejsce czeka na Państwa reklamę. Aha, ważny komunikat już teraz, dzisiaj już Państwu mówię, żeby potem jak powtórzę to ze 3 razy, to i tak 1000 tylko osób będzie się pytało, co się dzieje dalej. Od czwartku do przyszłej środy ja będę poza jakimkolwiek systemem łączności, w związku z tym będę w takich miejscach, gdzie tej łączności po prostu nie ma lub prawdopodobnie nie ma, w związku z tym nie będzie odcinków. Znaczy ja oczywiście będę się starał być może coś tam się gdzieś połączyć, ale nie sądzę, żeby mi się to udało, na pewno nie w jakości takiej, która pozwala na transmisję wideo. W związku z tym od czwartek, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa nie ma odcinków, nie ma mnie. No chyba wrócę, zobaczymy. W każdym razie zobaczycie Państwo, czy w kolejny, nie w ten czwartek, tylko w kolejny, jak będzie odcinek, to znaczy, że wróciłem. A jak nie, to znaczy, że nie wróciłem i tyle. Także dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia do jutra.